Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Witam, Piotrek ze Szczecina, ja dzwonię w sprawie pomiaru odcinkowego, który już u nas jest czynny od piątku w stronę Świnoujścia. Interesują mnie dwie rzeczy. Jedna to jest taka, że nie ma tabliczki informacyjnej, jaka jest dopuszczalna prędkość, więc nie wiadomo, czy jechać 70 czy 90. A drugie pytanie to jest, czy na tym pomiarze odcinkowym również jest jakaś tolerancja błędu, tak jak policja mierzy prędkość, to jest 10 km błędu. Tutaj też jest jakiś błąd, czy po prostu 72 i będę miał mandat. Dziękuję, pozdrawiam.
Dzień dobry Państwu. To jest poniedziałek, to jest Radio Szczecin, 4,5 minuty po południu. To jest magazyn Czas Reakcji. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje. Sławek Orlik jest producentem i wydawcą Czasu Reakcji. Przemysław Szymańczyk, dzień dobry. Kłaniamy się nisko. Przyszło ocieplenie i tak będzie chyba do końca tygodnia. Widziałem prognozy pogody na kolejne 3-4 dni. Po 8, 9, a nawet 10 stopni. Poczekamy, zobaczymy. Najważniejsze, że dziś świeci słońce. Jeśli chodzi o poniedziałek, to jest bardzo ważna informacja, nawet ważniejsza niż ta, którą przekazał nam słuchacz. A propos odcinkowego pomiaru prędkości, na ten temat już rozmawialiśmy. Staraliśmy się wyjaśnić, albo przede wszystkim przedstawiciele instytucji, którzy są odpowiedzialni za wprowadzenie nowego systemu, starali się wyjaśnić słuchaczom Radia Szczecin, na jakich zasadach będzie ten pomiar odcinkowy prędkości na szczecińskim czy zachodniopomorskim odcinku drogi numer 3 się odbywał. 6 chyba, bo to na 6 jest, czy trójce. Się już sam pomyliłem. W każdym razie wiemy na pewno, że na tym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę. Tu koledzy mi to potwierdzili, więc jeżeli będzie pan jechał z prędkością 90 km na godzinę, zapewne nic się nie stanie. I rzeczywiście, tak jak w przypadku innych urządzeń pomiarowych, jest pewien taki margines błędu. W związku z tym, jeżeli się pan przekroczy średnią prędkość na tym odcinku 1 czy 2 km na godzinę, to nie sądzę, że byłby jakiś problem. Koledzy mi podpowiadają, że możliwy błąd to jest do około 7-10%, więc... Ale to potwierdzimy jeszcze, to są informacje nie w 100% oficjalne. Ale proszę jechać zgodnie z przepisami ruchu drogowego, a na pewno nic się złego nie stanie. 6 minut po południu, to jest magazyn Czas Reakcji. Dzisiaj, drodzy państwo, będziemy rozmawiali... Nie powiem, że o kulturze, ale bardzo ważnej instytucji kultury w Szczecinie, jaką jest Opera na Zamku. Przeszła generalny remont, właściwie przebudowę. Tylko stare mury pozostały, wszystko co wewnątrz jest nowe. Są jednak zastrzeżenia do siedziby Opery na Zamku. Zastrzeżenia natury następującej. Otóż wielu z Państwa, którzy oglądali w pierwszym tygodniu po uruchomieniu opery niektóre ze spektakli, narzeka na widoczność. Myśmy się sprawie dokładnie przyjrzeli, tak jak i starali się przyjrzeć spektaklom ci widzowie, którzy dostęp do sceny z balkonu mieli na przykład ograniczony. Jest to absolutnie spostrzeżenie potwierdzone i polegające na prawdzie. Na balkonie, w niektórych rzędach, na niektórych miejscach widoczność jest bardzo, ale to bardzo ograniczona. Gdyby to była filharmonia, to aż takiego kłopotu by nie było, bo w filharmonii skupieni jesteśmy głównie na muzyce i niekoniecznie musimy oglądać przez całe przedstawienie, czy przez cały koncert właściwie, tak powinienem powiedzieć, wszystkich muzyków grających w średniej czy dużej orkiestrze. Ale w wypadku opery ma to ogromne znaczenie, przecież tam się dzieje akcja. No, to jest połączenie kilku rodzajów sztuk, w związku z czym widoczność dobra widoczność jest absolutnie niezbędna, żeby w sposób właściwy chłonąć sztukę przez duże S. Co do tego są poważne zastrzeżenia. Nie ma zastrzeżeń na przykład co do akustyki, bo to też bardzo, bardzo ważne kryterium, jeśli chodzi o nowe obiekty tego typu. No, ale widoczność i kilka jeszcze innych mankamentów nasi słuchacze przypomnieli. W związku z tym dziś naszym gościem po godzinie 12.30 będzie pan Jacek Jekiel, dyrektor Opery na Zamku. Zgodził się bez najmniejszych problemów na rozmowę. Mam nadzieję, że do jakichś wniosków dojdziemy. To po 12.30. Naszym gościem również będzie w ciągu najbliższych kilkunastu minut pan Sławomir Kręczyk, reprezentujący ENEE, będzie o zamykaniu niektórych biur obsługi klienta w mniejszych miejscowościach. Co na ten temat mają do powiedzenia szczecinianie, to przekonamy się po następnych kilkunastu minutach, kiedy pewno telefony w tej sprawie się rozdzwonią z tych mniejszych miejscowości. No, zdaniem niektórych, chociażby burmistrza miasta Wałcza, pani Bogusławy Tomaleskiej, no ci mieszkańcy tych mniejszych miejscowości będą po prostu poszkodowani. Więc o tym będziemy dyskutowali z panem Kręczykiem. Po drodze również Marta Kwiecień-Zwierzyńska, krótka rozmowa na temat jednego z przystanków na linii numer 51. To jest linia, która kursuje z Niebuszewa na Głębokie przez dzielnicę Osów. To wszystko za sprawą naszych słuchaczy, którzy w tej sprawie pofatygowali się i osobiście odręcznie napisali list. Na papierze, to rzadkość, dlatego tej kwestii poświęcę, między innymi dlatego trochę więcej czasu. Tyle zapowiedzi, 9 minut po południu przy telefonach 510 37 32 i 510 37 i 36 czeka już Sławek Orlik. Prosimy o komentarze, prosimy o kontakt z nami, o współudział w tym programie i intensywną dyskusję. A teraz, drodzy Państwo, kilka komentarzy z ubiegłego tygodnia.
Dzień dobry, telefonuję ze Szczecina. Ja mam takie pytanie. Po co się wprowadza ulepszenia, jakieś karty rodziny i cokolwiek się wprowadza w Szczecinie, to po prostu jest niedopracowane. Po prostu jakby dać sygnał tym wszystkim ulepszaczom, po prostu, żeby jeśli już cokolwiek wprowadzają, to żeby wprowadzali już na tip top po prostu, na 100%, a nie się chwalą, a później to trwa, żeby to jakoś usunięcie jakikolwiek ustarek. Pozdrawiam.
Witam serdecznie, stały słuchacz. No cóż, co by się u nas nie działo, to ciągle zawodzi system, że jakaś firma system założyła, że błąd jest. Tak jest w całym naszym Szczecinie. Jeśli chodzi o komunikację miejską, o ten system zarządzania, też nie działa, teraz te karty dochodzą. Ale ludzie, czemu mamy się dziwić? Po prostu jeśli przetargi wygrywają firmy, które mają najniższą cenę, no to i mamy produkt o najniższej cenie i to wszystko. Serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo. Teraz o odcinkowym pomiarze prędkości. Dodzwonił się do nas słuchacz jako pierwszy dziś. Dzień dobry.
Witam, panie Przemku. Dzień dobry.
Witam, panie Sławku. Dzień dobry.
Panie Przemku, jechałem w sobotę tam do Świnoujścia, się przyglądałem temu systemowi, on tam jest naprawdę w budowie. Powiem panu tak, no szkoda, że tylko będzie ten system haratał po kieszeni pojazdy dwuśladowe, a nie jednośladowe i warto by było się temu przyjrzeć i zadać tą...
Ja Państwu muszę powiedzieć, że pan Sławek jest absolutnie specjalistą w tej dziedzinie i wie, o czym mówi, i wie, o czym mówi, więc jeżeli on twierdzi, że motocykliści, bo chyba pan ich przede wszystkim ma na myśli, prawda? Nie będą...
No właśnie. To niesprawiedliwe, bo nie mam oczywiście do... Ja sam jestem motocyklist, nie mam do normalnych motocyklistów, ale wiadomo, jak to są motocykliści w sezonie na tym odcinku, no oni będą bezkarni, nie? No bo ponieważ bardzo ubogo jest, bo przy wjeździe i wyjeździe mamy kamerę, która będzie skanowała ze specjalnym programem do identyfikacji tablic pojazdy jakby wjeżdżające na tą trasę. Natomiast druga kamera jest obrócona na drugi pas na pojazdy wyjeżdżające. Mhm. Tam ta kamera absolutnie nie skanuje tyłu pojazdu, czyli tyłu na przykład motocykla. Motocykl, wiadomo, jest wyposażony tylko w tylną tablicę, więc no tutaj troszeczkę ten, kto to projektował, no nie do końca pomyślał o bezpieczeństwie, bo mówię, jednoślady będą bezkarne całkowicie w 100%. Warto by było...
Jasne, zapytamy o to. Panie Sławku, oczywiście. Proszę powiedzieć, na tym odcinku jest ograniczenie prędkości do 90 czy do 100 km na godzinę, czy może 120?
Nie, absolutnie. Nie ma ograniczenia do 70 z tego.
Ale 90, pamiętam, prawda? Bo tak nam koledzy tu podpowiedzieli.
Tak, oczywiście. Tam jest poza terenem zabudowanym. To jest jeden jakby pas drogi przedzielony na pół, tak kolokwialnie powiem. drogi, także tam jest 90 na 100, raczej na 100% bym powiedział, tam jest 90 km na godzinę, ale panie Przemku, wie pan co, tam często przed oczyma migają mi 70, ale z tego co ja wiem, tam to jest, my zjeżdżamy z ekspresówki tak zwanej i wcinamy się, tam jest zwężenie, wcinamy się w tą drogę z pojedynczym pasem, no i tam jest, a bym sobie nie dał głowę uciąć, ale tam chyba jest 90, mi się wydaje.
Okej. Panie Sławku, dziękujemy za informację. Ona jest o tyle interesująca, że część użytkowników drogi, część uczestników ruchu drogowego, no będzie bezkarna, na to wygląda. Ja Proszę mi zaufać i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Ja ręczę za pana Sławomira. To jest specjalista w tej dziedzinie i wie, co mówi. Prawie 14 minut po południu. Ja bardzo proszę Sławka Orlika, aby dzwonił już do Marty Kwiecień-Zwierzyńskiej, do naszego pierwszego gościa. Aha, no i jeszcze mamy jedno ostrzeżenie. Dostaliśmy od naszego kolegi redakcyjnego, Tomka Chacińskiego, informację, że ponownie oszuści internetowo-bankowi, tak ich nazwę, są aktywni w sieci. Przesyłają chociażby do tych wszystkich, nie wiadomo zresztą skąd ta wiedza, którzy mają konta w PKO BP i korzystają z bankowości internetowej, elektronicznej, no taką prośbę o weryfikację konta, ponieważ informują o tym w takim specjalnym przesłanym mailu. Dostęp do twojego konta i PKO BP został zablokowany. To nie jest oczywiście mail pochodzący z banku, to jest mail pochodzący od oszustów. I proszę, nim państwo cokolwiek otworzą i komukolwiek odpiszą w ten właśnie sposób, weryfikując swoje dane, o chwilę refleksji i zastanowienia. Proszę takich rzeczy absolutnie nie robić. Jeżeli macie wątpliwości, proszę dzwonić do banku. Absolutnie, ale to jeszcze raz podkreślamy, absolutnie tego rodzaju fałszywej poczty, mówię fałszywej, bo nie wysłanej od banku PKO BP, z banku PKO BP, nie otwierać i żadnych danych nie przekazywać. To jest już któryś atak, bo co jakiś czas powtarzają się tego rodzaju próby. My o nich co najmniej dwukrotnie w ubiegłym roku na naszej antenie informowaliśmy, ale proszę być ostrożnym, po prostu. 15,5 minuty po południu, za chwilę pani Marta Kwiecień-Zwierzyńska, ale jest jeszcze z nami na temat odcinkowego pomiaru ruchu pan Marek. Dzień dobry.
Tak, dzień dobry.
Witam,
ja tu właśnie chciałbym powiedzieć taką jedną ciekawostkę też, bo tu właśnie pan nadmienił, że motocykliści właśnie są bezkarni, bo kamera nie łapie praw, bo motor ma tylko rejestrację tu, malutką taką, prawda? I to w Niemczech jest też tak zrobione, że ja wiem, jak tam chłopaki w Niemczech jadą, że też wpadli na ten pomysł i stają dęba, jak jadą, to podnoszą koło i też kamera ich nie łapie, nie? Że powinny być jeszcze oprócz zakaz prowadzony po prostu, że nie mogą na jednym kole jakby to sformułować, bo oni dokładnie wiedzą, w którym momencie i stają dęba, podnoszą koło i nie może ta kamera zeskanować tej tablicy i śmigają, nie?
Jasne.
Taki myk jest też.
Jasne, dziękuję. Dziękuję bardzo za tę informację, jak słychać. Duża część tych najbardziej szalonych motocyklistów, nie wiem czy wariatów w pozytywnym tego słowa znaczeniu, no niech będzie, nikogo nie chcemy na antenie obrażać, stosuje różnego rodzaju triki, które uniemożliwiają skuteczne pościgi i po prostu skuteczne karanie motocyklistów. No ale wiadomo, że to może przywilej wieku, bo myślę, że motocyklista 30-40-letni zachowuje się już na drodze zupełnie inaczej. Te wszystkie triki, o których wspomniał nasz słuchacz, raczej wykonują młodzi ludzie. 17 minut po południu. Jest z nami pani Marta Kwiecień-Zwierzyńska, dawno nie słyszana na tej antenie, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Napisali do nas pani Grażyna i pan Zbigniew, prawdziwi rowerzyści, tak się podpisali. Proszę sobie wyobrazić, że to jest list napisany odręcznie na papierze przy pomocy długopisu. No super. Piszą tak, zwracają się do nas, no, uważając, że sprawę pozytywnie uda nam się załatwić. 28 listopada, to jest w sobotę, jechaliśmy z mężem autobusem linii numer 51 z Niebuszewa w kierunku Głębokiego. Wszystko niby było w porządku, padał śnieg, było ślisko. Wysiadaliśmy na przystanku przy ulicy Junackiej. To jest tuż przed dzielnicą Osów, albo osiedlem Osów. Wychodząc z autobusu, pośliznęłam się na chodniku, jedną nogę zostawiłam w autobusie. No, upadłam na śliski, nierówny chodnik. Mąż mnie podniósł, obiłam sobie kolano, stłukłam dłoń, jestem posiniaczona. Miałam również torbę z zakupami, która mi wypadła. Moja prośba to jest pomoc w naprawieniu tego przystanku. No i się na ten temat państwo rozpisują, co oni uważają, że na przystanku jest źle wykonane. Myśmy ze Sławkiem Orlikiem, dziękujemy państwu za mail, pani Grażynie i panu Zbigniewowi. Myśmy ze Sławkiem przyjrzeli się temu przystankowi, no, korzystając ze szpiega, jakim jest Google Maps. To nie jest jakiś katastrofalny przystanek, mam na myśli jego stan techniczny, ale musi coś być na rzeczy, dlatego że widać, iż ten chodnik jest przede wszystkim wąski. Tam jest zatoczka też naszym zdaniem nie najlepiej wykonana i dosyć wąski i nierówny chodnik. Płyty chodnikowe również są tak ułożone, powiedzmy sobie szczerze, no nie najlepiej. Ale też trzeba oddać tutaj honor Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego, że jest wiele przystanków w gorszym stanie technicznym. Pani Marto, czy docierały do państwa informacje od podróżnych, od pasażerów, od waszych klientów szczecińskich szczecińskich firm komunikacyjnych, że na tym przystanku coś jest nie tak.
Sytuacja jest znana zarządowi dróg. Przeprowadziliśmy kontrolę, wielokrotnie też naprawialiśmy nawierzchnię przystanku autobusowego Junacka. Problem polega na tym, że może zacznę od tego. Nawierzchnia jest zrobiona prawidłowo, płytki wykonana z płytek chodnikowych 50 na 50 cm. Problemu nie było przez jakiś czas, kiedy ten przystanek został utworzony. Następnie obserwowaliśmy sytuację i te płytki chodnikowe, cały ten przystanek zaczął osiadać. I stąd też nawierzchnia teraz
jest pofałdowana i nierówna.
Jest nierówna, tak. Płytki są całe, aczkolwiek jest nawierzchnia nierówna. Podejrzewamy, że przyczyną może być to, że w okolicy są grunty nienośne i to po prostu nam osiada. Dlatego też jest obecnie opracowywana dokumentacja zmiany organizacji ruchu na przeniesienie kawałek dalej tego przystanku.
To znaczy ile metrów? 100, 200 metrów?
Nie, ja myślę, że 20 albo... Rozumiem. Trudno mi teraz powiedzieć.
Do 50 metrów.
W tym tygodniu dokumentacja zostanie przesłana do zaopiniowania do policji i następnie oczywiście przekazana do zarządzającego ruchem. Kiedy przeniesiemy ten przystanek, zlecimy ekspertyzę z odwiertami, aby sprawdzić, przeprowadzić badania nośności gruntów, ewentualnie czy znajdują się tam też cieki wodne. Wtedy będziemy mieli cały obraz sytuacji. Ale znana jest nam ta sytuacja, dlatego też ten
rzeczywiście jest niebezpiecznie, szczególnie wtedy, kiedy jest ślisko, kiedy pada śnieg, kiedy pada deszcz. No wiadomo, mamy za chwilę zimę i na pewno pojawi się niejednokrotnie mróz. Parę stopni poniżej zera wystarczy, aby tam było na tyle ślisko, że rzeczywiście pasażerowie linii 51 mogą być narażeni na różnego rodzaju urazy, między innymi połamania, prawda? Kończę, to jest oczywiste.
Tak, dlatego też właśnie wiemy, że...
Przed zimą się uda wam to zrobić?
Tak jak powiedziałam, w tym tygodniu rozmawiam tutaj z inspektorem, który przygotowuje zmiany do organizacji ruchu. W tym tygodniu przekażę ją do zaopiniowania do policji.
Czyli rozumiem, gdyby się udało w tym ekspresowym tempie przejść procedury, to do końca roku nowy przystanek na tej wysokości, czy nieopodal by powstał, tak? Czy
tak,
dobrze zrozumiałem?
Zgadza się.
Dobrze.
Bardzo dobrze, pan przewodniczący.
Super, super. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Marta Kwiecień-Zwierzyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, była naszym gościem. Sławka Orlika, poproszę o połączenie z kolejnym gościem. Teraz 21,5, prawie 21,5 minuty po południu. 510, 3 siódemki, 3 dwójki. 510, 3 siódemki i 3 szóstki. Jeszcze jedna informacja, dziękuję za kolejny mail. Jeszcze jedna informacja dotycząca PKO BP i bankowości elektronicznej, internetowej. To nie jedyny przypadek. Tego rodzaju przypadków odnotowano już kilkanaście albo kilkadziesiąt, więc proszę pozostać czujnym i ostrożnym. Jeszcze raz o to apelujemy. Wszystkich klientów PKO BP. Ta sytuacja może dotknąć. 21, prawie 22 minuty po południu. Za chwilę o pewnych kwestiach związanych z likwidacją placówek, to znaczy punktów obsługi klienta w Enei, ale jeszcze wcześniej jeden telefon, jeden komentarz. Proszę posłuchać.
Witam serdecznie. Chciałem właśnie potwierdzić. Broń Boże, nie chodźmy głodnie na zakupy, bowiem ostatnio miałem wielką ochotę na fasolkę po brytońsku. Poszedłem po słoiczek fasolki. Skończyło się na tym, że zostawiłem w sklepie prawie 50 zł. Drugi temat, który chciałem skomentować, terminy ważności. Drodzy Państwo, to jest sztuczny wymysł. Żywność to nie jest komputer, którym data następuje i ono się natychmiast psuje. Mianowicie wiele produktów po terminie ważności jest jeszcze przydatnych do spożycia, natomiast wiele produktów źle przechowywanych jeszcze przed terminem już nie jest przydatna do spożycia. Kupiłem ostatnią szynkę konserwową, 2 dni przed terminem, przeceniona, otwieram, a była zielona. Dziękuję.
Dziękujemy Państwu o żywności, o przeterminowanej żywności, o żywności, która jeszcze nadaje się do spożycia, a nie spełnia kryteriów choćby różnego rodzaju restauracji szybkiej obsługi czy barów szybkiej obsługi. Będziemy niejednokrotnie dyskutować, bo zapotrzebowanie na tego rodzaju żywność, na tego rodzaju produkty żywnościowe jest ogromne, szczególnie ze strony tych wszystkich organizacji, które pomagają najbiedniejszym Polakom. Proszę o tym pamiętać i będziemy temat drążyli. Wiemy, mamy informacje na przykład z ostatniego tygodnia, informacje nieoficjalne, ale pewne, nie mogę powiedzieć jakiej sieci sklepów to dotyczy, ale bardzo znanej sieci dyskontowej, że tam marnowanie żywności określone jest oczywiście procentowo na pewnym poziomie, to jest między 2 a 5% w zależności od miesiąca, ponieważ latem tej żywności marnuje się o dziwo więcej niż zimą. No i ta sieć oddaje sprzedaje jednej z organizacji pożytku publicznego wszystkie te produkty, które w najbliższym czasie stracą termin przydatności do spożycia. No można, jak się chce. Chociaż, jak przypomnę na naszej antenie, choćby szef stowarzyszenia Feniks mówił, nie wszystkie te podmioty są chętne do współpracy. Do tematu na pewno będziemy wracali. 24 minuty po południu. Jest z nami w tej chwili rzecznik prasowy grupy ENEA, pan Sławomir Kręczyk, którego serdecznie witam. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam. Nie będę czytał tym razem maila od słuchacza i nie będziemy emitowali telefonów od poirytowanych czy podenerwowanych słuchaczy. Ja teraz zrobię coś zupełnie innego. Przeczytam e-mail od burmistrza Wałcza, czyli jednej z miejscowości na Pomorzu Zachodnim. Wprawdzie napisany pod niewłaściwym adresem, bo za chwileczkę o tym kilka słów również powiemy, ale chodzi o treść. Proszę posłuchać. Z przykrością odebrałam informację o zamiarze likwidacji biura obsługi klienta Enea w Wałczu. To dla naszego miasta nie jest dobra decyzja. Po pierwsze, nasze miasto i region rozwijają się, dzięki temu przybywa osób zainteresowanych prowadzeniem tu własnych firm. Po drugie, Wałcz i okolice są miejscem, gdzie rozwija się budownictwo jednorodzinne. Po trzecie, biuro obsługi klienta jest ważne dla inwestorów, którym oferujemy inwestycje w strefie ekonomicznej. Ponadto znaczna część starszych mieszkańców Wałcza nie potrafi sprawnie obsługiwać komputera oraz programów komputerowych niezbędnych do realizacji wpłat drogą elektroniczną. Mamy też obawy, że likwidacja punktu obsługi klienta będzie etapem likwidacji firmy, czy tego oddziału firmy na Pomorzu Zachodnim. Zwracam się z prośbą o wspólne działanie przeciwko tej decyzji Enea dla dobra mieszkańców naszego regionu. Za chwilę kilka moich uwag na temat adresata tego listu. Nie wiem, czy ten list od burmistrza miasta dotarł do Enei. Za chwilę pan mi na to pytanie odpowie, ale proszę powiedzieć, czy rzeczywiście jest tak, tak jak państwo proponują, choćby w tych materiałach przeznaczonych dla prasy, a co za tym idzie dla opinii publicznej, że wszystkie te punkty klienta w małych, obsługi klienta w małych miejscowościach da się zastąpić elektronicznym biurem klienta? Czy państwo naprawdę uważacie, że wszystkie osoby są w tej chwili na tyle rozwinięte internetowo, aby sobie z płatnościami elektronicznymi poradzić?
To może ja uporządkuję tę wiedzę, bo to nie jest tak, że wszystkie. Rzeczywiście od 1 stycznia, od nowego roku, planujemy zmniejszenie liczby biur obsługi klienta, takich, do których klienci mogą przychodzić. Łączna liczba takich biur obsługi klienta w całej północno-zachodniej Polsce wyniesie od nowego roku 30 takich punktów. To oznacza, że 5 takich punktów z końcem roku zniknie z mapy. My bardzo dokładnie przeanalizowaliśmy tutaj sprawę funkcjonowania każdego, powtarzam, każdego takiego biura obsługi klienta w każdej miejscowości. Patrzyliśmy na różne dane, na średnią miesięczną liczbę klientów, którzy są obsługiwani w konkretnych biurach, na przewidywaną liczbę klientów, to o czym pani burmistrz tutaj napisała, którzy odwiedzą biuro w przyszłości, na potencjał tego rynku obsługiwanego przez dane biuro, na odległości do najbliższego punktu i tak dalej, i tak dalej. I zdecydowaliśmy, że zoptymalizujemy tę liczbę naszych biur obsługi klienta w taki sposób, że 5 takich punktów zniknie. To są miejscowości Chodzież, Wałcz, Opalenica, Żnin Międzyzdroje. I Międzyzdroje. Mhm. I może podam przykład Międzyzdrojów, bo warto tutaj popatrzeć na liczby. Otóż Międzyzdroje to jest miejscowość, w której zamieszkuje 5,5 tysiąca mieszkańców. I tam w tej chwili funkcjonuje biuro obsługi klienta, w którym pracują 3 osoby, obsługujące około 27 osób dziennie. Czyli tak patrząc na to, dzieląc tą liczbę na liczbę naszych pracowników, wychodzi nam, że dziennie jeden nasz pracownik obsługuje około 9 osób. Tymczasem w nieodległym Świnoujściu, znacznie większym mieście, 41 tysięcy mieszkańców, w tej chwili w tamtejszym biurze obsługi klienta pracują 2 osoby, o jedna mniej, a obsługują te 2 osoby 81 spraw dziennie, 81 osób, które do nas przychodzą, czyli na jednego naszego pracownika przypada około 40 rozmów dziennie z naszymi klientami. Więc mamy 40 do 9. I teraz przeanalizowaliśmy to w taki sposób i proponujemy następujące rozwiązanie. Otóż rzeczywiście biuro w Międzyzdrojach zostanie od nowego roku zamknięte, natomiast osoby, które funkcjonują funkcjonowały w Międzyzdrojach i tam rozmawiały z klientami, wzmocnią biuro w Świnoujściu.
Ja to wszystko, panie Sławo...
16 kilometrów.
Panie Sławomirze, panie rzeczniku, ja to wszystko rozumiem. No, chodzi o to, żeby koszty obcinać, żeby firma jednak działała optymalnie.
My to wszystko, panie... Żeby efektywnie obsługiwać klientów.
Ale efektywne obsługiwanie klientów może również polegać na tym, że zamiast trzech zatrudnionych pracowników w Międzyzdrojach chociażby, pracował jeden człowiek i on wówczas będzie miał pracy co niemiara, bo jeżeli średnio odwiedza ten punkt 27 osób, no to rozumiem, że jedna osoba będzie miała mnóstwo pracy.
Jest jedna strona medalu. Ale
tak, bo pan mówi panie rzeczniku, bo pan mówi o optymalizacji, zawsze to oznacza likwidację, ale dobrze, bo nie mamy zbyt dużo czasu, proszę nam powiedzieć, ale proszę jeszcze nam jedną rzecz wyjaśnić. Jakie sprawy poza, bo generalnie, jakie mamy obowiązki? Zapłacenie rachunku, prawda? Czy to przelewem elektronicznym, czy to nawet jeżeli nam się to nie podoba, albo nie umiemy tego uczynić, możemy to zrobić w banku, bądź na poczcie, bądź w wielu punktach, gdzie można to uczynić, prawda? Niekoniecznie trzeba to robić, w punkcie obsługi klienta Enea, ale proszę mi powiedzieć, jakie sprawy poza tymi najprostszymi można do tej pory było załatwić w biurach obsługi klientach, właśnie takich jak ten likwidowany w Wałczu czy w Międzyzdrojach?
Powiem tak, no wszystkie te sprawy, które klienci obsługiwali, które klienci załatwiali w tych miejscach, można dzisiaj
przyłączenie do sieci. Przyłączenie do sieci reklamacja również można było w takich punktach złożyć.
No reklamację już w tej chwili rozpatrujemy telefonicznie, zdalnie, już nie, już to zmieniliśmy. Natomiast nie ma konieczności osobistej wizyty w biurze obsługi, żeby na przykład podpisać umowę, czy przepisać licznik na innego właściciela.
Jasne.
Po zgłoszeniu takiej sprawy na infolinii dokumenty do podpisu będą przesyłane pocztą na wskazany adres. To jest pewne ułatwienie. My też dokładnie rozmawiamy z klientami, tak, badamy te sprawy, obserwujemy, co się dzieje na rynku, nie tylko w Enei, ale w ogóle na całym rynku usługodawców, nie tylko w energetyce. I dane, wyniki takich badań są dosyć jednoznaczne. Klienci coraz chętniej, coraz częściej korzystają z nowych
portali. Nie, no ja chcę tylko jedną rzecz powiedzieć, panie rzeczniku. Ja rozumiem.
Panie redaktorze.
Panie rzeczniku, ja chcę powiedzieć tylko jedną rzecz. Ja chcę tylko powiedzieć jedną rzecz, że nie wszyscy umiejętnie posługują się technikami, które są dla młodych ludzi oczywiste. I to przestrzegam przed tym, dlatego że idziemy w tym kierunku, a duża część osób jest w takich sytuacjach po prostu bezradna. I to trzeba sobie jasno powiedzieć. I żadne zaklęcia, i żadne tańce, prawda, szamańskie nie pomogą, aby tę rzeczywistość odmienić, bo to są osoby, które nie nauczą się korzystania z tych nowoczesnych instrumentów.
Panie
I to jest oczywiste, prawda?
Popatrzmy na to jeszcze z drugiej strony. Też tak myślałem, patrząc na przykład na moją mamę, że nikt się nie nauczy obsługiwać internetu, bo rzeczywiście był długi okres, kiedy się przed tym broniła. Ostatnio komunikuje się ze mną głównie mailami, więc to też nie jest tak jednoznacznie. Natomiast proszę też zwrócić uwagę na to, że ta starsza osoba, która...
Ale wysłanie maila czy SMS-a to jest zupełnie inna czynność niż logowanie się czy inne.
Ale może
właśnie
zadzwonić.
I na tym chciałbym zakończyć rozmowę, że w sytuacji, kiedy biuro obsługi klienta, czyli wasza infolinia, to mam w tej chwili na myśli, czyli 611 i 6 jedynek. Jeżeli będzie działała sprawnie, nie trzeba będzie tam oczekiwać na połączenie 35 minut, to rzeczywiście wtedy tym starszym osobom kamień z serca spadnie. Ale w sytuacji, w której tam się nie można dodzwonić, albo z dodzwonieniem są ogromne kłopoty, to nic nie pomoże w tej chwili takie organizowanie, jak państwo proponują.
Przyznam, panie redaktorze, że spodziewałem się tego pytania i tuż przed naszą rozmową wykonałem trzykrotne połączenia, to jest ja i moi pracownicy z naszych prywatnych numerów telefonu. Udało nam się dzisiaj dodzwonić na infolinię pod numer 611-111-111. Mnie się udało w minutę 19 sekund. Moim kolegom w biurze w około półtorej minuty.
Panie rzeczniku, tak się dzieje tylko w sytuacjach, kiedy jest wszystko okej, kiedy jest wszystko w porządku. To pan doskonale wie. W momencie, kiedy jest przerwa w dostawie prądu spowodowana chociażby awarią albo wichurą, wtedy problem jest poważny. Co do tego też zgoda, prawda?
Czas często to się zdarza albo wieczorem, albo w weekend i też biuro...
Dobrze. Dziękujemy za te wyjaśnienia. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Sławomir Kręczyk, rzecznik prasowy grupy Enea, był naszym gościem. Teraz jest z nami pan Andrzej. Nie wiadomo, czy to będą cierpkie, czy ciepłe słowa o Enei. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No raczej tutaj słodkich słów nie trzeba oczekiwać. Panie redaktorze, i pytam pana gościa, bo albo się przesłyszałem, albo usłyszałem od pana, że teraz jest tak rewelacyjne metody, że można nawet licznik przepisać na kogoś i dostaje pocztą do podpisu, do potwierdzenia.
Też tak zrozumiałem. Większość czynności, właściwie prawie wszystkie czynności można dokonać, korzystając no, z elektronicznych środków komunikacji.
No to ja już się loguję i na sąsiada przepisuję swój licznik. Aha. I ciekawe, jak nasza biurokracja, jak ktoś się kapnie, domyśli, że coś nie tak jest, kiedy to się później po jakim czasie rozwiąże, że mój sąsiad płaci za mnie prąd.
Jasne, wie pan co, bo nasz producent Sławek Orlik też ostatnio modernizował swoją instalację elektryczną i chciał dokonać kilku czynności, korzystając właśnie z e-biura. No niestety, przez 2 godziny biuro było, e-biuro było wyłączone i musiał biec na ulicę Derdowskiego do siedziby Enei. No, także to nie zawsze działa, abym powiedział, że często nie działa, prawda?
I dlatego te likwidacje to są nie wszystko dobre. I panie redaktorze, jeszcze ostatnie takie pytanie. Po prostu już od jakiegoś czasu to było poruszane na antenie, że pochod sąsiadka czy sąsiedzi mnie spotykają. Dostał pan rachunek? Nie. Kiedyś przychodził inkasent i po tygodniu przychodziło, rachunek przychodził. A teraz to się tygodniami
Proszę
czeka.
Pana, panie Andrzeju, to ja pamiętam takie czasy, kiedy przychodził inkasent i z takiej małej drukareczki zostawiał mi, wie pan, do
od razu.
No, ale teraz nowe systemy, nowe procedury, proszę pana, korporacja, nie tam jakiś inkasent będzie wystawiał, wie pan.
Monopol. Korzystanie z innych źródeł energii to jest osobny temat poza anteną.
Okej, okay. Pozdrawiam serdecznie panie Andrzeju, jest jeszcze z nami chyba i na ten temat. Pan Robert będzie mówił, dzień dobry.
Tak, dzień dobry. To dużo szczęścia miał pański kolega, jeszcze, tylko na Derdowskiego, ale to wszystko idzie ku temu, że chyba będziemy musieli wszyscy jeździć do Warszawy. Bo tych punktów się likwiduje coraz więcej, to wszystko ma na celu tylko i wyłącznie obniżenie kosztów.
Dokładnie tak, no to jest redukcja kosztów, jasne.
To jest
jasne.
Nic więcej, wie pan co, i to nie jest nie tylko Enea, ale to robi i gazownia, i komórkowe sieci, i internetowe firmy, i dostawcy telewizji kablowej. Wie pan co, bardzo często mam dużo telefonów z propozycją, że przyjdą na dostarczanie faktur drogą elektroniczną, a nie drukowanych. Dla mnie na przykład jest to udręka tego typu, że sam muszę drukować tą fakturę i zanosić mojej księgowej.
Jasne.
Tylko, że to jest zrzucenie kosztów
na klienta.
Nikt jeszcze do mnie nie zadzwonił i nie zaproponował w ten sposób. Wie pan co? Ta faktura kosztuje 5 zł. 2,50 obniżamy panu abonament i robimy elektronicznie. Zgadza się pan? Nie, to zawsze jest 5 zł oszczędności dla nich.
Tak jest. Serdecznie panu dziękuję za ten racjonalny telefon i ten fantastyczny argument na antenie. Za 18 minut będzie 13. To jest magazyn Czas Reakcji. Za chwilę jeszcze parę zdań, może na koniec o tym piśmie, które cytowałem na antenie. Ale teraz mamy ważnego gościa, Jacek Jekiel, dyrektor Opery na Zamku. Serdecznie witam panie dyrektorze. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, kłaniam się.
Witam panie dyrektorze i chcę powiedzieć tak, że niektórzy goście, kiedy dowiadują się, na jaki temat chcemy porozmawiać, zawsze mają wymówki albo takie prośby do nas kierowane, żeby może przenieść rozmowę na inny termin, a być może porozmawiamy przez rzecznika prasowego. Tutaj muszę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że dyrektor Opery w ten sposób z nami nie rozmawiał, przystał na nasze warunki, za co mu serdecznie dziękuję. Panie dyrektorze, to nie jest miła sprawa, z którą my się do pana zwracamy. Wiadomo, że w momencie, kiedy wydaje się kilkadziesiąt milionów złotych na inwestycje, w tym wypadku to jest przebudowa, właściwie budowa chyba od nowa, tak można powiedzieć, Opery w starej siedzibie na Zamku, no to kiedy się do niej przychodzi, to oczekuje się, że wszystko będzie tak, jak sobie wyobrażamy, a może i nawet lepiej. Niestety w wypadku niektórych z naszych słuchaczy obserwacje są dla państwa niekorzystne, no i nie jest tak dobrze, jak być powinno. Ja tylko przytoczę część bardzo długiego listu elektronicznego, jaki napisała do nas pani Ida. Proszę posłuchać i fragmenty, o których chcę w tej chwili podyskutować. 25 listopada, pisze pani Ida, uczestniczyłam w koncercie Ale Musicale. Wyczekiwałam na to wydarzenie z niecierpliwością i bardzo zależało mi na obejrzeniu tego spektaklu. Bilety kupiłam już na początku października. Balkon prawy, rząd pierwszy, miejsce pierwsze. Po zajęciu miejsca kilka minut przed rozpoczęciem spektaklu okazało się, że z mojego miejsca kompletnie nie widać sceny i aktorów grających w spektaklu. Zakres widoczności pozwalał tylko zobaczyć część orkiestry, która ustawiona była maksymalnie z tyłu sceny. Nie chcąc robić zamieszania i wychodzić w trakcie, zadzwoniłam na numer kontaktowy Opery, który wyświetla się na wizytówce Google. Szybko nakreśliłam problem, podałam dokładnie moją lokalizację. Mój rozmówca zapewnił mnie, że za chwilę podejdzie do mnie ktoś z obsługi i wskaże inne miejsce. Niestety nic takiego nie nastąpiło. Przedstawienie rozpoczęło się. Niestety nie dane mi było oglądać spektaklu z powodu kompletnego braku widoczności, o którym pisałam powyżej. Zaznaczam, że nie był to problem, który można było rozwiązać lekko wychylając się, aktorzy byli całkowicie niewidoczni, a to, co widziałam, to tylko tylny fragment orkiestry, która była ustawiona w głębi sceny oraz oczywiście drewnianą balustradę balkonu w miejscu, gdzie działa się akcja spektaklu. Tu na chwileczkę przerwę i będę kontynuował pytania, które w dalszej części maila stawia panu, panie dyrektorze, pani Ida. Dlaczego na dyżurze w trakcie spektaklu znalazła się tylko tutaj nazwisko pani, która jak widać kompletnie nie radzi sobie w nieprzewidzianych sytuacjach, nie umie uspokoić zdenerwowanego widza, zająć się nim prawidłowo, która pozbawiona jest elementarnych podstaw kultury. Drwiące uśmiechy w reakcji na moje zdenerwowanie, odbieranie telefonu, bez słowa przepraszam w trakcie rozmowy ze mną, brak pomysłów na rozwiązanie zaistniałego problemu. Kolejne pytanie. Czy stanowisko przedstawione przez panią Baranowską jest oficjalnym stanowiskiem opery dotyczącym miejsc na balkonach? Czy oficjalnie twierdzicie państwo, że w nowo oddanym obiekcie, aby obejrzeć spektakl z balkonu, nie można siedzieć wygodnie w fotelu? Wszyscy wiemy, jaką pozycję powinien zająć widz. Plecy swobodnie oparte o parcie fotela. A należy przesunąć się na przednią część siedziska, nie opierać pleców i wychylać się przez 2 godziny trwania spektaklu. Przypominam jednak, że na moim miejscu nawet w takiej pozycji widoczność aktorów była ograniczona, także uniemożliwiała właściwy odbiór. W takim razie, kto z państwa był odpowiedzialny za odbiór techniczny, użytkowy obiektu? Zauważyłam, że większość widzów na moim balkonie była zmuszona wychylać się podczas spektaklu. Na pytania nie dostałam od dyrekcji odpowiedzi. To jest tylko część maila, bo druga część tego listu elektronicznego dotyczy niewłaściwego zachowania osób odpowiedzialnych za komfort widzów na scenie. Panie dyrektorze, najpierw chciałbym zapytać o to, czy rzeczywiście projekt i potem wykonanie zostały wykonane w ten sposób, że wszyscy widzowie mają komfortowy widok nawet z tych miejsc na balkonie. Bo to nie jest jedyna opinia, dysponuję opiniami innych osób, które odwiedziły już operę na zamku. Na waszej stronie, zresztą na forum, ta dyskusja jest widoczna, ona jest intensywna. Proszę mi powiedzieć, czy popełniono błąd i jakiego rodzaju?
Nie wiem właściwie od czego zacząć. Zacząłbym
od widoczności.
Tego,
od widoczności
myślę, że powinniśmy zacząć od tego, czego pani głównie oczekuje, tak? Czyli od przeprosin. Jeżeli odczuła jakikolwiek dyskomfort ze strony miejsca, do którego przyszła, albo ze strony moich pracowników, to elementarna przyzwoitość nakazuje przeprosić ten dyskomfort i to czynię w tej chwili. Druga kwestia to jest taka, czy to jest zgodne, czy to nie jest zgodne ze standardami. I oczywiście, że jest zgodne. Proszę pamiętać, że spektakl Ale Musicale to był spektakl gościnny i niecodzienny w takim teatrze jak opera, a mianowicie w miejscu, w którym jest miejsce dla orkiestry, czyli orkiestronie, scena była podniesiona do góry, w związku z tym była mocno wysunięta do przodu. I w trakcie takich spektakli rzeczywiście pierwszy rząd balkonu oraz loże balkonowe
mają ograniczoną widoczność, tak? Czyli osoby tam siedzące mają ograniczoną widoczność. Nie widzą dobrze tego, co się dzieje na scenie.
My tak naprawdę przyjęliśmy ten teatr z chwilą, gdy dostałem pozwolenie na użytkowanie 16 listopada. I mieliśmy bardzo mało czasu, żeby przetestować w trakcie wszystkich możliwości, jak wygląda widoczność. Ja zapewniłem ekipę realizacyjną Ale Musicale, żeby weszli na widownię, ustawili aktorów w taki sposób, żeby widoczność była optymalna z punktu widzenia każdego miejsca usytuowania na widowni. Ale nie ulega wątpliwości, że w każdym teatrze, bo pewnie pan też bywał w teatrze niejednym i także w teatrze operowym w Polsce i nasi słuchacze także, wiedzą, że te miejsca balkonowe nie zawsze dają taki idealny komfort oglądania jak miejsca na parterze w środkowych czy przednich rzędach. Dlatego postanowiliśmy, że zarówno loże, jak i pierwszy rząd balkonu, bo z drugiego drugiego rzędu balkonu widoczność już jest świetna. Te miejsca będą sprzedawane jako ostatnie i będą sprzedawane na wejściówki na godzinę przed spektaklem, tylko z świadomością, że one są miejscami ograniczonej widoczności, będą znacznie tańsze niż ceny biletów, które normalnie będziemy mieli na...
No bo uczciwym wobec klienta byłoby przede wszystkim, czy gościa teatru, czy opery, uczciwym byłoby poinformowanie o niedogodnościach, jakie związane są z zajęciem takiego, a nie innego miejsca na widowni. Chociaż w wypadku opery...
Ale to jest w jakimś stopniu, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale to jest w jakimś stopniu zaznaczone, dlatego że te bilety na balkonie w tych miejscach, w tych rzędach są jednak znacząco tańsze od tych, które są na parterze. To nie jest tak, że wszystkie te bilety kosztują tyle samo, bo różnica jest kilkadziesiąt złotych, więc dość znaczna. Więc nie możemy tak zupełnie...
Panie dyrektorze, ale mówiąc wprost, albo dostajemy towar pełnowartościowy, czyli innymi słowy muzykę i obraz, bo tak trzeba rzecz całą traktować, prawda? Albo dostajemy towar częściowo zdatny do odbioru. No wówczas albo powinniśmy generalnie zrezygnować ze sprzedaży tych miejsc na sali, albo po prostu poinformować wprost. Drodzy Państwo, oglądanie z tych miejsc spektaklu może zawieść Państwa oczekiwania, może...
Tak? Zapewniam Pana redaktora i naszą publiczność, że zarówno na balu maskowym, jak i na wczorajszym, przedwczorajszym, dzisiejszym spektaklu Hradniny Maricy, gdzie orkiestra jest usytuowana w orkiestronie, widoczność z tych miejsc, o których mówimy, jest bardzo dobra. I mówimy tylko o takiej sytuacji, w której orkiestron jest podniesiony i scena jest wydłużona.
Czyli po prostu są tego rodzaju spektakle, które wymagają powiększenia sceny i w tej sytuacji...
W takich przypadkach będziemy to każdorazowo zaznaczali, żeby nie było wątpliwości co do tego dyskomfortu tych
jasne.
Ale tych spektakli w ciągu tych stu kilkudziesięciu, których damy w każdym roku, będzie kilka, więc mówimy o bardzo niewielkim odsetku.
Dobrze, teraz, bo mam już kolejne pytania, które przyniósł mi producent ze studia obok, bo oczywiście rozmowy ze słuchaczami są intensywne. W tej chwili jest dodatkowo czynna tylko jedna linia, no i z tej jednej linii skorzystał nasz słuchacz. Jeżeli dobrze zapisałem, pan Robert, dzień dobry. Halo?
Nie, tak.
Pan Zbyszek, przepraszam, dzień jest dobry, z nami pan Zbyszek. Przepraszam bardzo, panie Zbyszek.
Byłem w niedzielę na operze, w operze na zamku z moją dziewczyną. Siedzieliśmy w pierwszym rzędzie na balkonie. No ja jako mężczyzna 1,90 m.
Pan sobie poradził.
Tak, widziałem. Brakowało, powiedzmy mi, sceny metr, a moja dziewczyna mając 1,70 m nie widziała jednej trzeciej sceny. Dodatkowo jeszcze jest taka metalowa, taki ograniczny, jak gdyby zabezpieczenie wokół balkonu, podwójny, taki pełny, no i to też zasłania bardzo dużo pierwszym rzędzie ludziom, jeśli chodzi o scenę.
Dziękuję panie Zbyszku. Czyli pan potwierdził dokładnie to, co napisała słuchaczka. Teraz kolejne pytanie od słuchacza. Mamy już tylko ostatnie 40 sekund, więc przepraszam panie dyrektorze, może wrócimy do rozmowy też jutro bądź pojutrze. Czy będą zwracane bilety albo część biletów, które zostały kupione z wyprzedzeniem, a nie było wiedzy w tej sprawie, tak? Czyli ci słuchacze nie wiedzieli o tym, że może zaistnieć taka sytuacja. Panie dyrektorze, macie na to jakiś pomysł?
Nie bardzo rozumiem, jakby czego dotyczy zwracamy bilety za coś, co się jeszcze nie odbyło?
Tak, czy słuchacz pyta, że w związku z tym, że teraz nabył wiedzę o tym, że widoczność z tego miejsca jest ograniczona, a ma zakupiony bilet na spektakl, który odbędzie się dopiero za kilka czy kilkanaście dni, czy ma szansę przyjść albo go wymienić, albo uzyskać część pieniędzy, to nie wchodzi w grę, tak?
Zasadnicza kwestia, która dotyczyła naszej rozmowy, dotyczyła sytuacji, w której orkiestron jest podniesiony do góry.
My nie wiemy właśnie, czy słuchacz zakupił bilet na tego rodzaju spektakl.
Ale my nie mamy
tego rodzaju.
Nie mamy żadnych wydarzeń, które są z podniesionym orkiestronem. Każdorazowo, jeżeli taka sytuacja będzie miała, to będziemy reagowali w taki sposób, jak powiedziałem. Nie będziemy sprzedawali tych
w pełnej cenie? W pełnej cenie? I będziecie Państwo informować?
Wejściówki sprzedawane na godzinę przed spektaklem.
Okej. Na dzisiaj kończymy, ale do spraw związanych z organizacją i samą operą na pewno będziemy wracali. Serdecznie, panie dyrektorze,
za... Dla dobra opery oczywiście, panie dyrektorze.
Wyłącznie. To jest
i
tylko...
kultury szczecińskiej.
Wysokiej kultury szczecińskiej. Tak jest. Dziękuję panie dyrektorze.
Pozdrawiamy serdecznie.
To był Czas Reakcji. Spotkamy się jutro o 12:05.